Muzyczne podróże przez świat.
Dziś naszymi gośćmi są doktor habilitowany profesor UJK Tomasz Kalicki i doktor inżynier Joanna Krupa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Ja byłem w Kanionie Kolko, jeszcze na początku jako pracownik Polskiej Akademii Nauk, a później już jako reprezentant Uniwersytetu Kieleckiego.
To jest najgłębszy kanion świata? Niektórzy twierdzą, że najgłębszym jest Kotałasi.
No właśnie, tutaj jest szereg zagadnień. W zasadzie po sąsiedzku, można powiedzieć, że sąsiednia dolina.
Pierwsze pytanie to, czy to jest kanion?
Właśnie, z punktu widzenia nauki, którą reprezentujemy, czyli geomorfologii, bo to tak mądrze brzmi, czyli to jest nauka o ukształtowaniu powierzchni, to w ogóle jest to jedna wielka pomyłka, gdyż kanion, to moja koleżanka, która grzebała w literaturze, wie doskonale, co to jest, więc może nam powiedzieć.
O kanionie możemy mówić tylko i wyłącznie, gdy mamy do czynienia z budową płytową, to znaczy, kiedy nam pewne warstwy zalegają równolegle, horyzontalnie. Natomiast w przypadku kanionu Kolka mamy pofałdowane skały, dlatego też nie możemy mówić o kanionie z punktu widzenia geomorfologicznego.
Najklasyczniejszym kanionem, który tak, żeby można było sobie wyobrazić, co znaczy to mądre stwierdzenie horyzontalnie leżące warstwy skalne, to jest Wielki Kanion Colorado, myślę, że wszystkim doskonale znany, przynajmniej z widzenia, jeśli nie osobiście. Kanionie Kolka w żadnym miejscu te warstwy praktycznie nie leżą poziomo. W związku z tym odpowiedź jest prosta. Jest to najgłębszy kanion świata, który nie jest kanionem.
Dwa razy głębszy niż Kanion Colorado.
Dokładnie.
Będziemy więc mówić o kanionie?
Tak.
Ponieważ przyjęta nazwa jest mimo wszystko kanion, jest to najgłębsza, można by powiedzieć, rozpadlina, szczelina zmierzona, więc przyjęta nazwa została kanion. Kanion Kolka.
No jest to w zasadzie nazwa turystyczna. Mało tego, jeśli weźmiemy tak zwane medialne sprawy, no to jest to najgłębszy kanion świata wpisany jako najgłębszy do Księgi Guinness. Jest to zasługa między innymi właśnie Polaków, którzy jako wyprawa kajakarzy Cano Andes z początku lat 80.
81
tak,
rok.
Dokładnie, przepłynęła, czyli z macierzystej alma mater mojej koleżanki. W związku z tym to rzeczywiście Polacy tutaj mają w tym względzie zasługi. A Kotałasi, od którego zaczęliśmy, no rzeczywiście on jest po sąsiedzku.
Do tej pory trwają wyścigi do mierzenia, który jest głębszy, czy Kolka, czy Kotałasi, przy czym nadal w Księdze Rekordów Guinnessa to Kolka funkcjonuje jako najgłębszy.
No to kilka liczb teraz. 120 km długości kanion Kolka. Ściany z lewej strony wznoszą się na wysokość ponad 3200 metrów, z prawej około 4200. Różnica poziomów między wlotem a wylotem wynosi 1100 metrów. Potężny kanion zafascynował Państwa?
Nie, no na pewno nie można przejść koło niego obojętnie, bo to jest jednak potężna rozpadlina, powiedzmy, w której gdzieś tam na dnie błąka się stosunkowo mała rzeczka. No ale to jest równocześnie dolina, którą jeśli byśmy porównali skali Gandaki w Himalajach, czy powiedzmy z dolinami wielkich rzek tutaj na wschodnim zakończeniu Himalajów, no to jest bardzo płytka. Więc my musimy się trzymać z racji swojego polskiego patriotyzmu, skoro potrafiliśmy, co nam się rzadko udaje w polskim piekiełku, wpisać coś do Światowej Księgi Guinnessa, żebyśmy upierali się przy tym kanionie. W związku z tym definicję naukową kanion chowamy w tej chwili głęboko na półkę i dalej twierdzimy, że kanion Kolka jest najgłębszym kanionem świata.
Para dar lo que jamás se me dio, déjame tu bendición, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama. Thank you.
compartir. Quiero ser piel en tu piel. Me honra lo que me das, Pachamama. En un solsticio de amor, bajo tu vientre pondré semillas de tu bondad, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá. Me basta con tu calor, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá. Me basta con tu calor, Pachamama. Pachamama, déjame tu bendición, Pachamama, recibe mi corazón, Pachamama, me honra lo que me das, Pachamama, semillas de tu bondad, Pachamama, me basta con tu calor, Pachamama, ay Pachamama, ay Pachamama. Pachamama, ay Pachamama, ay Pachamama, ay Pachamama.
Czy w kanionie Kolka powitały Państwa kondory?
Ciężko je zobaczyć tak naprawdę. Pojawiają się tylko wczesnym rankiem i to punkcie, jedynym punkcie w całym kanionie, zwanym Cruz del Condor. Tam można je obserwować, jeśli się ma szczęście.
O wiele częstszym ptakiem, który pojawia się, proszę Państwa, kiedy dojeżdżamy do kanionu Kolka, jest paw. Z tej prostej przyczyny, że zanim dojedzie się do kanionu Kolka, trzeba przekroczyć przełęcz, która ma prawie 5000 metrów, a z racji tego, że ludzie są bardzo słabo, najczęściej zaaklimatyzowani, no to właśnie ten przysłowiowy paw często się u wielu osób pojawia. I to w sensie dosłownym, więc ten ptak jest znacznie częstszy niż kondor.
A jaki jest sposób na pawia?
Koka, w dużej ilości koka.
Tubylcy ostrzegają, że na dnie kanionu Kolka mieszka diabeł, a tym diabłem są gejzery, które wybuchają.
Są gejzery, owszem, które powinny wybuchać. Według przewodników powinny wybuchać w październiku. Są gejzery, są miejsca, które wskazują na to, że one mogłyby wybuchać, aczkolwiek samych wybuchów my nie zaobserwowaliśmy.
Jak to z diabłami bywa? Podobno są, a nawet niektórzy je widzieli. W związku z tym podobnie jest z tymi gejzerami. Oczywiście ślady wybuchów istnieją, bo jest takie jedno z zejść prowadzących na dno kanionu. Prowadzi właśnie koło takiego gejzeru, gdzie taka dziura w ziemi, mówiąc wprost, istnieje oczywiście. Po sąsiedzku są również inne fumarole czy solfatary, które są aktywne. Te akurat można było zaobserwować. Natomiast wybuchu gejzeru jako takiego nie było widać. Z racji tego, że brak tutaj jest zasilania bezpośredniego przez wody, bo my prowadziliśmy badania w zasadzie w okresie pory suchej. W związku z tym było brak zasilania wody, która mogłaby być podgrzana, no i mogła być wtedy erupcja w takim gejzerze.
Czy nie schodzili Państwo do poziomu rzeki?
Oczywiście.
Łatwo było?
Kilkakrotnie.
Wielokrotnie. No,
tu jest właśnie odpowiedź na pytanie, jak to głęboko. Schodzi się 8 godzin takiego marszu, ciągle w dół, więc można sobie wyobrazić, jak to głęboko jest.
Wykorzystując sprzęt alpinistyczny, specjalistyczny?
Zwykle nogi.
To znaczy, zależy w którym miejscu. Oczywiście są takie miejsca, czyli sam początek kanionu, który jest w zasadzie do pokonania wyłącznie przy użyciu sprzętu alpinistycznego. Ale są oczywiście takie miejsca, gdzie można zejść relatywnie prosto, no poza tym, że idzie się 8 godzin,
bo to są też trawersami.
Tak, są też takie miejsca, których na przykład jak Gloria Łasi, gdzie się idzie praktycznie schodzi się 2 dni.
A czy towarzyszył Państwu w ekipie specjalista, znawca kanionu z Peru?
Kilka razy rzeczywiście rozpytywaliśmy i zabieraliśmy jakiegoś, powiedzmy, lokalnego turystę, który nam pokazywał tą ścieżkę.
Tam nie ma takiego czegoś. Są tam, powiedzmy, biura turystyczne, to może za dużo powiedziane, ale takie zorganizowane grupy, które udzielają na przykład przewodników, którzy znają kanion. Znaczy my w zasadzie z takich przewodników nie korzystali, bo cała ekipa miała dosyć duże doświadczenie górskie, także mogliśmy sobie bez tego radzić. Największym w gruncie rzeczy problemem, mimo że jest to kanion, gdzie płynie sobie rzeka, to jest kwestia wody. No bo jest to obszar na dobrą sprawę pustynny, zwłaszcza w okresie zimy, to jest kwestia taka, że na przykład jeśli schodzi się dwa dni do kanionu, no to jest tylko jedno jedyne miejsce, gdzie w ogóle jest woda. Musi się tam dojść, no i potem z drugim rzuciem musi się zejść do wody w już samym kanionie. A więc to jest podstawowy problem, to jest właśnie woda do picia.
Podróże przez świat.
Taki krajobraz księżycowy. Czy na dnie kanionu jest jakaś roślinność?
No jeśli roślinnością jest kaktus jeden, ale poza tym jednym kaktusem, pod którym człowiek usiłuje znaleźć odrobinkę cienia, czego oczywiście jest, nie ma żadnych szans, no to właściwie praktycznie nie ma żadnej roślinności. To jest tylko troszeczkę lepiej niż na pustyni Atakama, gdzie już nawet ten kaktus nie rośnie. Natomiast tutaj no ten jeden jedyny kaktus, który gdzieś tam się czasem pojawia, to jest wszystko.
No i te nagie, prawie pionowe skały.
To jest uczta dla geologa i geomorfologa z racji tego, że tam mamy przegląd skał, które zaczęły się tworzyć 100 milionów lat temu i na dobrą sprawę do dziś, w związku z tym poszczególne formacje można sobie oglądać. Bo w przeciwieństwie do Polski, gdzie to wszystko zasłonięte jest roślinnością, tam wszystko jest na powierzchni, wszystko jest widoczne. W związku z tym tam wszelkie tego typu badania można prowadzić bez interpretacji, bo po prostu wszystko widać.
Ciekaw jestem, jak wygląda noc w kanionie Kolka. Jest zapewne czarna.
na dnie kanionu Kolka. Owszem, są osady takie dwudomowe, czy raczej szałasowe. Od czasu do czasu się zdarzają. No ale takie osady też nie mają prądu, więc nocą jest ciemno. Właściwie noc się zaczyna o 18, ponieważ szybko słońce znika za górami.
Są jakieś odgłosy? Są tam zwierzęta?
Owszem, są pumy. Staramy się nie nasłuchiwać.
W nocy należy spać po prostu. Zresztą mówiąc szczerze, nikt o niczym innym nie myśli, biorąc pod uwagę, że ma w nogach 8-godzinne zejście, a w perspektywie dwudniowe wyjście z kanionu. W związku z tym tutaj kosmatyk myśli lepiej nie posiadać, a jeśli jest coś kosmatego, to się pojawia jako puma, co może się zdarzyć, gdyż tego typu ślady, powiedzmy pumy, nie w samym kanionie Kolka, ale w ostatnim roku, gdzie byliśmy u źródeł Amazonki, no to koło namiotu żeśmy znaleźli.
Lub gdy nocujemy, tak jak właśnie w zeszłym roku, przy źródłach Amazonki, więc na wysokości ponad 5000, mamy w perspektywie to minus 19 poza namiotem, więc po prostu czekamy, aż słońce nam troszeczkę ogrzeje.
No właśnie, a w kanionie Kolka temperatura błyskawicznie spada po zachodzie słońca, jak słyszałem. Może spaść o ponad 20 stopni?
O ponad 40.
O ponad 40 nawet?
Tak, gdyż w dzień temperatury w słońcu przekraczają 20, dochodzą do 30 stopni plus. Natomiast w nocy spadają w wyższych partiach kanionu do minus kilkunastu stopni. W związku z tym to są rzeczywiście bardzo drastyczne różnice temperaturowe. A biorąc pod uwagę, że w okresie zimy nie ma ani jednej chmury, to w zasadzie zaraz po upale około 18, za 5-6 po południu mamy plus 20, a 5 po 6 mamy minus 5.
Wieje wiatr do tego?
Wieje oczywiście wiatr.
Wauki panajkuna, akuci, undorkina, umachina, antipanakabusu, umciał tukunan karma.
Radio Kielce. Słuchasz i wiesz.
Rzeka Kolka dzika wije się pośród wygasłych wulkanów. Powiedzmy o tej rzece.
Dobrze, to w takim razie ja pozwolę sobie o tej rzece, bo całe życie spędziłem, jak mówiłem, przy korycie, a moja koleżanka przy ogniach piekielnych. Jeśli chodzi o samą rzekę Kolka, to jest typowo rzeka górska, więc w zasadzie wije się pomiędzy olbrzymimi głazami. To są głazy, które spadły, czy stoczyły się do dna doliny w okresie tak zwanych łajko. Łajko to są takie gigantyczne spływy gruzowe, a więc takie lawiny kamienne, które spadają w okresie El Niño, czyli tego wahnięcia klimatycznego. I one potrafią transportować głazy no, wielkości prawie domku jednorodzinnego. To jest pierwsza rzecz. Z drugiej strony ona wije się pomiędzy gigantycznymi z kolei osuwiskami, czy jęzorami osuwiskowymi, które z kolei zasypują tą rzekę w okresie zimowym, ale z drugiej strony w okresie bardzo częstych trzęsień ziemi, które nawiedzają ten obszar, a więc po każdym trzęsieniu ziemi. Tam nie ma wielkich strat w ludziach, bo tam po prostu mało kto mieszka, ale uruchamiają olbrzymie procesy. Dla porównania w Karpatach mamy nisze osuwiskowe rzędu kilkuset metrów, to już jest bardzo duże. Tam mamy kilka kilometrów jedno osuwisko, w związku z tym to są rzeczywiście gigantyczne osuwiska. Trzecia sprawa, no to albo współcześnie się dziejące rzeczy, albo bardzo niedawno dziejące się rzeczy, to są z kolei wybuchy wulkanów, takich najmłodszych wulkanów, o których tu koleżanka będzie wspominać, które również blokowały przepływy tej rzeki, stworzyły się okresowe, czy to w przeszłości geologicznej, czy praktycznie współcześnie tworzyły się laguny otoczone jęzorami lawowymi, a więc rzeki tam mają ciężkie życie. Wiele przeszkód, żeby dopłynąć do tego Pacyfiku. W związku z tym zdesperowane dokonują to, co działo się parę dziesiąt, prawdopodobnie milionów lat temu w Górach Świętokrzyskich, czyli kaptażu. Czyli po prostu piractwo uprawiają, ściągając co słabsze osobinki do swojej kompanii. I w ten sposób, proszę Państwa, Pacyfik ściągnął sobie właśnie cały system górnej Kolki do Pacyfiku. Dawniej płynęła sobie do prawdopodobnie jeziora Titicaca.
Tam są organizowane komercyjne spływy, ale żeby spłynąć kanionem, potrzebne są niemałe zdolności kajakarskie. Czy Państwo płynęli rzeką Kolka?
Ja płynąłem, ale nie kajakiem, tylko się poślizgnąłem. W związku z tym kawałek płynąłem, mogę powiedzieć, że...
Zimna była?
Oj, zimno to owszem, jak najbardziej, bo to jednak są góry, w związku z tym można tam się poślizgnąć.
O pierwszym przepłynięciu kanionu Kolka mówiliśmy, nastąpiło kajakiem w 1981 roku, a dokonali tego Polacy z krakowskiego klubu kajakowego Bystrze. Wyprawą kierował Piotr Chmieliński. Ten wyczyn wpisano do Księgi Rekordów Guinnessa, ale w Polsce przez wiele lat było cicho. Władze komunistyczne skutecznie blokowały dostęp do informacji. Polacy wprowadzili kilka nazw, m.in. wodospady Jana Pawła II, wodospad czekoladowy.
Ja na pewno widziałem wodospady Jana Pawła II, bo to jest w rejonie takiej wsi, wsi to może za dużo powiedziane, są cztery domy na krzyż, Kanko. I tam te wodospady oczywiście są. To było miejsce, gdzie Polacy już dotarli, można powiedzieć, że niemal w skrajnym wyczerpaniu, tak jak sami opowiadali, bo mamy kontakt z tymi osobami w tej chwili. I później wydostywali się w zasadzie dwa dni właśnie do Łambo, czyli takiej wsi już powyżej tych zboczy kanionu. Rzeczywiście wprowadzono tam szereg polskich nazw. No i w ogóle działalność Polaków w tym rejonie jest dobrze znana dla miejscowej również ludności współcześnie. No a my jako Polacy możemy, co się również rzadko w świecie zdarza, czerpać z tego bardzo konkretne korzyści. Poza tym, że możemy się przespacerować Awenigą Polaków lub paroma innymi, Awenigą Polonia, czyli w zasadzie w każdej wsi tamtejszej istnieje ulica Polska lub Polaków, tak czy inaczej się nazywająca.
Możemy sfotografować się przy tablicy upamiętniającej Polaków, którzy odkryli właśnie ten region dla ludzi.
A poza tym jeszcze możemy mieć konkretne korzyści, to co wspominałem, że jeśli przedstawimy się jako Polacy, to często nie płacimy za jakieś wejściówki.
Bądź to z racji naszych poprzedników, którzy spłynęli tym kanionem, bądź to dzięki papieżowi, który mimo wszystko nadal jest tam rozpoznawany, że Polak.
Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda. Y en el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor, una tristeza, lleva el Santo Manuel en su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café. Se renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor, una tristeza, lleva el Santo Manuel en su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda. Y en el letargo de la noche parece gemir. En el letargo de la noche parece gemir.
Muzyczne podróże przez świat.
Ta pierwsza ekipa nie zdobyła górnego odcinka kanionu 20-kilometrowego, nazywającego się Cruz del Condor. O nim dziś wspomnieliśmy, a dokonała tego międzynarodowa ekipa, którą kierował związany z kanionem od prawie 30 lat Jerzy Majcherczyk. I on właśnie napisał książkę Zdobycie Rio Calma, najgłębszego kanionu na Ziemi. Nie czytałem tej książki przed programem. Ciekawa?
Ja ją czytałem. Znamy tego pana osobiście, bo mieliśmy okazję z nim się spotkać, między innymi, gdyż to są akcje organizowane przez niego dla Polonii Amerykańskiej i na przykład w Wambo, a więc w wiosce zagubionej wśród całych tych wzgórz nad kanionem położonej jest właśnie szkoła Jana Pawła II. I w zasadzie rok rocznie jest ona wspierana przez Polonię Amerykańską głównie różnymi darami. Więc mieliśmy okazję, bo oni akurat przywieźli te dary, myśmy tam byli organizując zejście do kanionu, oni przyjechali tam autobusami, także powiedzmy znamy tą ekipę. Sama książka, no ja tutaj może nieładnie to mówić, ale jak to w polskim piekiełku jest, również to piekiełko przeniknęło do wyprawy kajakarzy krakowskich. Tam są różne tarcia i nie wiadomo, kto właściwie był kierownikiem, a kto był podporządkowany. Może nieładnie o tym mówić, ale myślę, że powinniśmy być jako nacja bardziej zgodna i potrafić się lepiej sprzedawać na zewnątrz, a nie uprawiać to, co w dowolnej wersji w naszej czy polityce, czy naszym życiu spotykamy na co dzień. Niestety to dosięgło również, znaczy może nie kanionu Kolka, ale tego, co się wokół kanionu Kolka dzieje.
Zwłaszcza, że dzięki nam, dzięki Polakom pojawia się tam coraz więcej turystów.
To zdecydowanie tak, bo na dobrą sprawę jeszcze w latach 70. w zasadzie to był obszar całkowicie niedostępny. O ile dobrze pamiętam, to w latach 70. zbudowano w ogóle pierwsze drogi, które tą środkową partię, czyli tak zwaną Dolinę Kolki, można było osiągnąć. Natomiast potem dzięki rozpropagowaniu przez grupę kajakarzy, nie wchodzą tam w szczegóły przez kogo konkretnie, i przez National Geographic, i przez Księgę Guinnessa, to się stało w zasadzie jedną z największych atrakcji współcześnie Peru. Może właśnie drugą po Machu Picchu i Cusco, w tych najbardziej znanych takich klasykach, to myślę, że większość osób, która obecnie przyjeżdża do Peru, to do Rio Colcana krócej lub dłużej się wybiera. Oddzielną sprawą jest, co im się pokazuje jako kanion Kolka.
Dziś naszymi gośćmi są doktor habilitowany, profesor UJK Tomasz Kalicki i doktor inżynier Joanna Krupa.